Rozdział 15. Chmury się zbierają. Wróćmy teraz do Bilba i krasnoludów. Przez całą noc jeden z nich pełnił straż, ale do rana nie usłyszeli ani nie dostrzegli żadnych niebezpiecznych znaków. Tylko ptaki gromadziły się coraz liczniej. Całe ich chmary nadlatywały od południa, a wrony przemieszkujące w okolicy góry krążyły w powietrzu, kracząc nieustannie. Dzieje się coś niezwykłego, rzekł Thorin. Czas jesiennych odlotów już minął, zresztą widzę tu ptaki, które zostają na zimę w tym kraju. Szpaki i mnóstwo szczygłów. A tam dalej zbierają się ptaki żywiące się padliną, jakby zanosiło się na bitwę. Nagle Bilbo wyciągnął palec wskazujący. Nasz drozd wrócił, krzyknął. Widać ocalał, kiedy Smaug zburzył górskie zbocze, ale ślimaki pewnie się nie uratowały. Rzeczywiście, stary drozd siedział przed nimi, a gdy Bilbo go zauważył, ptak podfrunął bliżej jeszcze i przysiadł na kamieniu. Zatrzepotał skrzydłami i zaśpiewał. Potem przechylił łebek, jak gdyby nadsłuchując. Po chwili znów zaśpiewał, urwał i znów czekał. Zdaje się, że on chce nam coś powiedzieć, rzekł Balin. Ale nie rozumiem mowy tych ptaków. Za szybka i za trudna dla mnie. Może pan Baggins coś z tego pojął? Niewiele, odparł Bilbo. Prawdę rzekłszy, nie zrozumiał nic. Ale staruszek wydaje mi się bardzo czymś przejęty. Ba, żeby to był kruk, powiedział Balin. Myślałem, że nie lubisz kruków. Kiedy szliśmy tutaj, miałem wrażenie, że się ich lękasz. To były gawrony, a w dodatku szkaradne i podejrzane, i bardzo ordynarne. Słyszałeś chyba, jakie wyzwiska nam rzucały. Kruki to zupełnie co innego. Żyły niegdyś w wielkiej przyjaźni z plemieniem Trora i często przynosiły nam tajne wiadomości, a my wynagradzaliśmy je błyskotkami, które te ptaki lubią przechowywać w swoich gniazdach. Kruki żyją bardzo długo i mają dobrą pamięć, a mądrość przekazują z pokolenia na pokolenie. Kiedy byłem małym chłopcem, znałem wiele kruków z gromady zamieszkującej te skały. Przecież i ta strażnica nazywa się Kruczym Wzgórzem, ponieważ tutaj gnieździła się mądra i słynna para. Kark z małżonką żył tutaj, nad tą komorą. Wątpię jednak, czy pozostał tu choć jeden ptak z tamtego rodu. Ledwie Balin skończył mówić, gdy stary drozd wrzasnął głośno i natychmiast odleciał. — My go nie rozumiemy, ale on nas rozumie, to pewne — rzekł Balin. — Czekajmy teraz i uważajmy, co z tego wyniknie. Wkrótce usłyszeli trzepot skrzydeł i zobaczyli znów drozda, ale tym razem w towarzystwie innego, jeszcze bardziej sędziwego ptaka. Był to stary kruk, ogromny, niemal ślepy. Latał z wielkim trudem, a na czubku głowy miał łysinę. Sztywno spłynął na ziemię, powoli załopotał skrzydłami i kiwnął się przed Thorinem. — O Thorinie, synu Traina, i ty, Balinie, synu Fundina — zakrakał. A Bilbo wszystko zrozumiał, bo kruk mówił po ludzku, nie po ptaciemu. — Jestem Rouk, syn Karka. Kark, którego dobrze znaliście — już umarł. 153 lata upłynęły, odkąd wylęgłem się z jajka, lecz nie zapomniałem nic z tego, co mi ojciec mówił. Teraz ja jestem wodzem wielkich kruków z góry. Garstka nas tylko tu została. Pamiętamy jednak o dawnym królu. Moi poddani przeważnie są w tej chwili w drodze, bo na południu dzieją się doniosłe rzeczy. Niektóre z nich uradują was, ale niektóre wydadzą się wam niepomyślne. Patrzcie, ptaki gromadzą się z powrotem na górze i w dolinie Dal. Zlatują się z południa, z zachodu i wschodu na wieść, że Smaug nie żyje. Smaug nie żyje! Nie żyje! Wrzasnęły krasnoludy. Nie żyje! A więc niepotrzebnie się baliśmy. Skarb jest już nasz! I zrywając się z miejsc, zaczęły skakać z radości. — Tak, Smaug nie żyje — potwierdził Rouk. Drozd, oby nigdy nie utracił piór, widział jego śmierć i możemy ufać słowu tego ptaka. 3 noce temu, o wschodzie księżyca, drozd widział, jak smok poległ w bitwie z ludźmi z Esgarot. Sporo czasu upłynęło, nim Thorin zdołał uciszyć swoją drużynę na tyle, by wysłuchała dalszych nowin z dzioba kruka. W końcu, opowiedziawszy im całą historię bitwy, Rogue rzekł: tyle radosnych nowin, Thorinie. Możesz bez obawy wracać do swego pałacu. Cały skarb należy do ciebie. Przynajmniej na razie. Ale nie tylko ptaki gromadzą się i ciągną od południa. Wieść o śmierci strażnika skarbu rozeszła się już daleko i szeroko. A legenda o bogatym dziedzictwie Trora nie straciła blasku przez powtarzanie jej z ust do ust w ciągu tylu lat. Nie jeden chciałby coś uszczknąć dla siebie. Zastępy elfów już są w drodze, a ptaki żywiące się padliną lecą nad nimi, spodziewając się walki i rzezi. Wśród ludzi znad jeziora szerzy się pogłoska, że wszystkim ich nieszczęściom winne są krasnoludy, bo mieszkańcy Esgaroth zostali bez dachów nad głowami. Wielu zginęło, a Smaug zburzył ich miasto. Oni także mają nadzieję, że wezmą sobie odszkodowanie z waszego skarbu, niezależnie od tego, czy wy żyjecie, czyście polegli. Musicie teraz kierować się oczywiście własnym rozumem, lecz 13 to tylko garstka niedobitków wielkiego plemienia Durina, które niegdyś tutaj mieszkało, a dziś rozproszyło się po świecie. Jeśli chcecie posłyszeć moją radę, ufajcie nie władcy miasta na jeziorze, lecz raczej temu człowiekowi, który strzałą z łuku zabił smoka. To Bard z rodu Giriona, pana Doliny Dal, mąż ponury, lecz uczciwy. Po długich wiekach nieszczęść doczekamy się znów pokoju między krasnoludami, ludźmi i elfami. Ale może to was kosztować dużo złota. Skończyłem. Wówczas Thorin wybuchnął gniewem.
Dzięki ci, Rołku, synu Karka! Nie zapomnimy o tobie i twoim rodzie. Ale złodzieje i gwałtownicy nie tkną naszego złota, póki my żyjemy. Jeśli chcesz zasłużyć na większą jeszcze wdzięczność z naszej strony, donoś nam o każdym nieprzyjacielu, który by się zbliżał. Proszę cię też, jeżeli masz wśród swoich poddanych ptaki młode, o silnych skrzydłach, wyślij posłów do naszych krewniaków osiadłych w górach na północy, zarówno na wschód, jak i na zachód stąd, z wieścią o naszym położeniu, a przede wszystkim zawiadom mojego kuzyna z Żelaznych Wzgórz imieniem Dain, bo on ma dużo dobrze uzbrojonych wojowników i mieszka najbliżej. Powiedz mu, żeby nie zwlekał. Nie będę się wypowiadał, czy twoje postanowienie uważam za słuszne, czy też nie, zakrakał Rogue. Ale zrobię, co się da. I odleciał ciężko. Wracamy do góry, krzyknął Thorin. Nie ma czasu do stracenia. Ani śniadania do zjedzenia, zawołał Bilbo, zawsze na tym punkcie praktycznie usposobiony. Był przekonany, że ze śmiercią smoka kończy się właściwie przygoda. Jakkolwiek mylił się grubo. I chętnie by się zrzekł swojego udziału w łupach, byle cała wyprawa zakończyła się pokojowo. Wracamy do góry, krzyczały krasnoludy, puszczając mimo uszu uwagę hobbita. Nie miał więc wyboru i poszedł razem z nimi. Znacie już przebieg wydarzeń w mieście i wiecie, że krasnoludy miały jeszcze parę dni spokoju przed sobą. Zbadały więc podobnie pieczarę i przekonały się, zgodnie zresztą z przewidywaniami, że jedynie główna brama pozostała otwarta. Inne wejścia, z wyjątkiem oczywiście małych tajemnych drzwiczek, od dawna już Smaug zniszczył i pozatykał tak, że śladu po nich nie mogły znaleźć. Wzięły się więc do ciężkiej pracy, by umocnić główne wejście i naprawić drogę wiodącą do niego. Narzędzi im nie brakowało, bo górnicy i kamieniarze sprzed wieków zostawili sprzętu dość, a krasnoludy nie straciły dawnej sprawności do tego rodzaju robót. Kiedy tak pracowali, kruki przynosiły im coraz to nowe wieści. W ten sposób dowiedzieli się, że król elfów skręcił nad jezioro, że mają wobec tego czas, by odetchnąć. Jeszcze pomyślniejsza była nowina, że 3 spośród kucyków ocalały i błąkają się po wybrzeżu w dole Bystrej Rzeki, opodal składu, w którym złożono część zapasów. Większość krasnoludów została przy robocie, ale Fili i Kili pod przewodem kruka powędrowali po kucyki i przywieźli wszystko, co zdołali zmieścić w jukach. Tak upłynęły 4 dni. A przez ten czas krasnoludy już się dowiedziały, że połączone siły ludzi z nadjeziora i elfów spieszą w stronę góry. Teraz jednak kompania Torina nabrała otuchy. Żywności mieli przy oszczędnym wydzielaniu na kilka tygodni. Co prawda przeważnie suchary, które wszystkim już się uprzykrzyły. Lepsze jednak suchary niż nic. Wrota były zabarykadowane murem z kanciastych kamieni, kładzionym bez zaprawy, ale grubym i wysokim, zagradzającym w poprzek wejście. W murze zostawiono szpary, przez które obrońcy mogli wyglądać lub strzelać, lecz nikt nie mógł dostać się do wnętrza. Chcąc wyjść lub wejść do groty, krasnoludy wspinały się za pomocą drabin, a wszelki sprzęt i tobołki wciągały na linach. Dla źródła, tryskającego tędy, zbudowali pod barykadą niską, sklepioną bramę, lecz tak zmienili wąskie łożysko, że woda rozlewała się u wejścia groty w szeroki staw, ciągnący się od skalnej ściany aż do wodospadu, przez który potok spływał w dolinę Dal. Do bramy można więc było teraz zbliżyć się albo wpław, albo wąską ścieżką biegnącą tuż pod urwiskiem po prawej stronie, jeśli patrzysz z zewnątrz ku wrotom. Kucyki podprowadzono tylko do schodów nad starym mostem. Tam je rozjuczono i, zalecając wracać do dawnych właścicieli, puszczono na południe.